各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Większość z nas, przychodząc na odosobnienie chan, ma pewien cel takiego udziału w odosobnieniu. Często tym celem jest zmniejszenie swojego cierpienia, zobaczenie natury pustki, czy własnej natury Buddy, czyli osiągnięcie oświecenia. I mamy nadzieję, że poprzez praktykę chan, poprzez udział w takim odosobnieniu, ten cel będziemy mogli osiągnąć. Rzeczywiście można powiedzieć, że oświecenie ma taką funkcję, że może zmniejszyć nasze strapienia, nasze cierpienie i zapewnić nam większe szczęście w życiu. W związku z tym te nadzieje, jakie mamy, można powiedzieć, są uzasadnione. Rzeczywiście przez praktykę chan i udział w odosobnieniu coś takiego, możemy się czegoś tego zbliżyć, możemy coś takiego rzeczywistnić. Są różne kategorie osób. Jedni jakoś wierzą w to, rzeczywiście, że tak jest, że praktyka chan prowadzi do ujrzenia natury, do świecenia. Inne osoby może po prostu są zainteresowane tym, nie są do końca przekonane, ale mają takie podejście, no czemu nie spróbować, zobaczyć, czy te metody chan rzeczywiście tak działają, czy mogą pomóc w zmniejszeniu strapień i zwiększeniu naszego poziomu szczęścia. Jeszcze inne osoby mogą, można powiedzieć, być u kresu jakiejś tej wytrzymałości. Po prostu traktują, nie mają żadnej innej metody, jakoś cierpią bardzo w życiu, mają wiele problemów, trudności, w związku z tym chwytają się właśnie metod chan, praktyki chan, jako takiej ostatniej deski ratunku, mając nadzieję, że ona im pomoże właśnie w rozwiązaniu różnych problemów w życiu. Więc jeżeli przychodzimy na odosobnienie, mając właśnie taki cel, że chcemy zmniejszyć swoje cierpienie i zwiększyć swoje szczęście, to kiedy bierzemy udział przez jakiś czas w takim odosobnieniu, możemy mieć różne wnioski mogą nam się w pewnym momencie nasunąć, czyli w zależności od tego, czego doświadczyliśmy w wyniku praktyki. Jeżeli w jakimś okresie praktyki na odosobnieniu poczujemy, że faktycznie jakoś mniej cierpimy, wydajemy się szczęśliwsi, to wtedy możemy pomyśleć, praktyka chan to był jednak dobry wybór, to ona działa, jest użyteczna. Natomiast jeżeli po jakimś czasie praktyki jakoś nie widzimy takiego efektu, można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, nie tylko nie jesteśmy bardziej szczęśliwi, ale strasznie bolą nas nogi, plecy, całe ciało jest obolałe. Cierpimy z tego powodu i wydaje się, że przybyliśmy na odosobnienie chan, żeby pozbyć się problemów, żeby jakoś to swoje brzemię zmniejszyć. A tu się okazuje, że nie tylko nie pozbywamy się tego stresu, który na co dzień w życiu przeżywamy, ale wydaje się, że on jest jeszcze większy, to obciążenie staje się jeszcze większe. możemy pomyśleć, no tak, to chyba nie działa, to praktyka chan nie jest dla mnie. To był zły wybór. Ponieważ czujemy, że no, na pewno nie jesteśmy szczęśliwsi, a też na pewno jakby jesteśmy bardziej obolali, całe ciało jest bardziej obolałe i odczuwamy wielką niewygodę. Także no, można by pomyśleć, że taka osoba, która ma takie negatywne doświadczenie, no już pewnie nie wróci na takie odosobnienie, zrezygnuje z praktyki chan. Okazuje się jednak, że tacy ludzie wracają. To nie raz, ale wiele razy na takie odosobnienie. Można spytać, dlaczego tak się dzieje. No i można powiedzieć, że mimo, że no jakoś przeżyli ciężko takie odosobnienie, czy przeżywają, czują ból, jakąś niewygodę, to z całą pewnością jakiś pożytek z tej praktyki, z odosobnienia uzyskują. I dlatego wracają, kontynuują praktykę. Więc jeżeli praktykujemy chan, to mimo, że może się okazać, że tak szybko nie jesteśmy w stanie jednak ujrzeć natury czy osiągnąć przebudzenia, to z całą pewnością uzyskujemy, doświadczamy jakieś korzyści w wyniku tej praktyki. I dlatego jakby kontynuujemy tę praktykę, ponieważ czujemy, że jakoś zmniejsza ona nasze strapienia, nasze cierpienia i że w jakiś sposób jesteśmy szczęśliwsi dzięki tej praktyce. I jeżeli ktoś z Was właśnie doświadcza czegoś takiego, to czy pomyśleliście o dzieleniu się, podzieleniu się tymi swoimi doświadczeniami w praktyce z innymi? Kiedy ja zaczynałem praktykę, naukę chan u mistrza Shengyena, Shifu, 29 lat temu, to się odbyło tak, że wziąłem udział w pierwszym odosobnieniu z Shifu. I chociaż muszę powiedzieć, że po tym pierwszym odosobnieniu jakoś nie czułem, żeby zrobiło na mnie jakieś wielkie wrażenie, to jednak no zdecydowanie poczułem, że by moje strapienia się trochę zmniejszyły, a to, co zrobiło na mnie największe wrażenie jako na osobie zupełnie początkującej, to wspaniałe nauki, które wygłaszał tam na tym odosobnieniu mistrz Shengyen. Nauki dotyczące metod chan i pojęć, koncepcji używanych chan, sposób podejścia. I miałem wrażenie, że te nauki są układane bardzo systematycznie, są bardzo dobrze uporządkowane i no, byłem po prostu zachwycony tym i podzieliłem się z tym z Shifu. Powiedziałem: Shifu, no, to jest doskonałe, to po prostu to, w jaki sposób te nauki są tak uporządkowane, to jest no, doskonała sprawa i kiedy wrócę do Malezji, to no, z całą pewnością będę ludzi, a jeszcze był bardzo systematyczny wykład też dotyczący metod praktyki. I powiedziałem Shifu, że to jest wszystko tak doskonale jakoś usystematyzowane, że z całą pewnością jak wrócę do siebie, do Malezji po odosobnieniu, to będę tam ludzi uczył tych metod. I Shifu, słysząc to, po prostu powiedział ani w zasadzie nie zaprzeczył, ani nie potwierdził tego, tylko powiedział w związku z tym ja już nie rozwijałem dalej tematu, ponieważ on jakby go nie podjął, więc nie śmiałem jakby dalej rozwijać tematu. Ale w każdym razie należy dodać, że wtedy uczyłem już darmy w Malezji, miałem swoich uczniów, ale był to tylko wykład na temat darmy, na temat nauk buddyjskich. Nie miałem w ogóle wówczas pojęcia o żadnych metodach medytacyjnych, sam ich nie znałem, w związku z tym uczyłem tylko w zasadzie teorii, pojęć różnych, natomiast nie metod praktyki. I wtedy od 2-3 lat byłem już mnichem i byłem nauczycielem, wykładowcą darmy jeszcze zanim zostałem mnichem i potem również kontynuowałem uczenie. I potem, po tym pierwszym odosobnieniu, po którym nie czułem jakichś rewelacyjnych rezultatów, ale czułem, że przyniosło jakieś korzyści, szczególnie to wysłuchanie, zapoznanie się z naukami, szczególnie z metodami praktyki, postanowiłem zostać na 2 kolejne odosobnienia z Shifu. I na drugim z tych odosobnień Shifu poprosił mnie, żebym został osobą, takim monitorem, osobą, która mierzy czas podczas odosobnienia i praktycznie prowadzi na bieżąco odosobnienie. I po odosobnieniu, z którym jakoś sobie dałem radę, Shifu przyszedł do mnie i powiedział: w porządku, możesz, kiedy wrócisz do Malezji, do siebie, to możesz uczyć osób początkujących medytacji, bez wdawania się w jakieś bardziej zawiłe sprawy związane z praktyką. Pozwolił mi uczyć osób początkujących takich podstaw medytacji. Widocznie uznał, że jakoś dobrze poradziłem sobie z tym odosobnieniem, z prowadzeniem tego odosobnienia, więc byłem bardzo, bardzo podekscytowany tym, bardzo szczęśliwy. I rzeczywiście, kiedy wróciłem do Malezji, zacząłem tam swoich uczniów uczyć też tych metod medytacji. I potem w jakimś czasie jakoś zrozumiałem, że jednak moja znajomość zarówno darmy, jak i jakby doświadczenie w praktyce jest niewystarczające. Czułem jakiś tutaj niedosyt. W związku z tym postanowiłem udać się na takie indywidualne, samotne odosobnienie. Skonsultowałem to ze swoim nauczycielem, który mnie wyświęcił, i on w swoim współczuciu zgodził się, uznał, że to dobry pomysł, i tak wszystko zorganizował, że mogłem odbyć 1000-dniowe indywidualne odosobnienie. Podczas tego odosobnienia studiowałem darmę i ze szczególnym uwzględnieniem szczególnie skupiałem się na naukach chińskiej szkoły Tiantai. I odkryłem, studiując te nauki, że one są też bardzo dobrze usystematyzowane. Można powiedzieć, że najlepiej, był to najbardziej taki systematyczny wykład darmy w całym chińskim buddyzmie. I jednocześnie byłem uszczęśliwiony i zaskoczony, kiedy się przekonałem, że w gruncie rzeczy Shifu, że jest duże podobieństwo pomiędzy właśnie sposobem wykładu Tiantai, szkoły Tiantai i Shifu, że Shifu wykłada darmę, uczy darmę w sposób bardzo podobny właśnie do tych nauk Tiantai. Także kontynuowałem zgłębianie tych nauk i potem moi uczniowie, których tam uczyłem darmy, potem też medytacji, w pewnym momencie poprosili mnie, żebym poprowadził dla nich, czy zaczął prowadzić odosobnienia medytacyjne. I w związku z tym pojechałem na Tajwan, aby skonsultować to z Shifu. Powiedziałem mu o tym, że jestem o to poproszony. I Shifu zgodził się. Też mu powiedziałem o tym, że chcę jakby też jakby opowiedziałem o swoich studiach nad szkołą Tiantai i powiedziałem, że chcę właśnie jakby uczyć darmy właśnie wykorzystując podobne zasady, czyli podobny sposób systematyzacji nauk. I Shifu zgodził się i uznał też, że to jest dobry pomysł, żebym wykorzystał swoje studia nad Tiantai do wykładania darmy. I też to sposób metod praktyki w Tiantai nazywany jest wyciszaniem, czy uspokajaniem i kontemplacją. I kiedy w Malezji zacząłem prowadzić te odosobnienia za zgodą Shifu, to po prostu nazywałem je medytacją cichego siedzenia. So we ended with the retreats, the silent sitting retreats.
Mm-hmm. And that, yeah, he was able to lead the 7-day silent sitting retreats. Yeah. And the dates, by the way, he studied with Shifu in 1980. And then in 1985 began leading the retreats.
A więc to były 7-dniowe odosobnienia, właśnie nazywane odosobnieniami cichej medytacji. I to jest naukę odbywałem, zacząłem u Shifu w 1980 roku, a prowadzenie właśnie tych odosobnień w 1985 roku. Więc jeśli chodzi o tą intencję, aby dzielić się praktyką czy korzyściami płynącymi z praktyki z innymi ludźmi, to chociaż jest to, można powiedzieć, taka bardzo prosta intencja, to jednak ma taki bardzo praktyczny wymiar. I można powiedzieć, że w gruncie rzeczy ta intencja, aby dzielić się praktyką, wiedzą na temat praktyki chan z innymi, to jest wyraz współczucia. Jeżeli spojrzymy na Shifu Shengena, to można tutaj przypomnieć właśnie jego podejście. On kiedyś powiedział, że dharma, nauka buddyjska, dharma jest taką wspaniałą rzeczą, a tak niewielu ludzi ją zna. I już jako młody człowiek miał właśnie taki zamierzenie, aby udostępniać, rozpowszechniać dharmę jak najszerzej. I widać, że urosło to do jego zamiar, jego intencja poprzez taką wytrwałość w realizacji urosła do ogromnych rozmiarów. Stało się ogromnym przedsięwzięciem, z którego mogło skorzystać, nadal korzysta bardzo wiele osób. A więc myślę, że każdy z nas może iść w podobnym kierunku. Na pewno każdy z nas chce zmniejszyć swoje cierpienie, zmniejszyć ilość strapień, albo w ogóle się ich pozbyć, zwiększyć swoje szczęście. I jeżeli praktykujemy chan, to jakby to jest sposób, aby w tym kierunku zmierzać. I myślę, że ten współczujący umysł, ta chęć dzielenia się właśnie praktyką chan z innymi, ta intencja na pewno też się przejawia w naszym życiu, chociażby w ten sposób, że z pewnością, jeżeli chodzi o naszą rodzinę, osoby najbliżej nas, to tak jak tak samo jak chodzi o nas, że chcemy zmniejszyć swoje cierpienie i zwiększyć szczęście, przypuszczalnie podobnie życzymy tym najbliższym. Chcemy też, żeby zmniejszyli ilość strapień albo pozbyli się w ogóle strapień i aby byli szczęśliwsi. Więc możemy zacząć realizowanie tej intencji, to dzielenie się praktyką właśnie z najbliższymi. Potem możemy jakoś zacząć sięgać dalej, czyli po prostu nawet starać się dotrzeć do osób, których w ogóle nie znamy. Można pójść jeszcze dalej, mianowicie nie tylko jakby kierować to, czy realizować tę intencję w przypadku osób, które lubimy, ale nawet wobec osób, których nie lubimy, albo wręcz ich nienawidzimy. Jeszcze dalej, nawet starać się dotrzeć, życzyć szczęścia i zmniejszenia cierpień osobom, które nas nie lubią, czy nas nienawidzą. A więc widać, że można jakoś kultywować ten umysł współczucia, tę intencję, jakoś ją pielęgnować. I chociaż na początku może ona być taka słaba, bardzo, można powiedzieć, prosta i może nie mamy warunków w swoim życiu, żeby ją jakoś aktywnie realizować czy spełniać, to jeżeli będziemy ją kultywować i rozwijać, to w pewnym momencie mogą zaistnieć w naszym życiu takie warunki, które umożliwią nam aktywne, praktyczne dzielenie się praktyką chan z innymi. I znowu, jeżeli spojrzymy na Shifu, na jego życie, to przekonamy się, że rzeczywiście zaczął od takiej prostej intencji, która nabrała jakby wielkiej siły, ponieważ miał, można powiedzieć, w swoim życiu taki bardzo jasno wytyczony, solidny kierunek, właśnie zawierający się w tej intencji, aby upowszechniać jak najszerzej dharmę. I właśnie dzięki temu, że ten kierunek był tak jasno wytyczony i że jakby nieustannie pielęgnował w sobie tę myśl, tę intencję, to ona nabierała siły. I kiedy okoliczności zaczęły się układać pomyślnie, mógł jakby zacząć docierać do ogromnej ilości ludzi i zapoznawać ich z dharmą. Także podobnie z nami. Warto pielęgnować tę myśl, by rozwijać sobie ten umysł, to współczujące nastawienie. I wtedy rzeczywiście w pewnym momencie może warunki naszego życia tak się zmienią, że będziemy mogli jakby bardziej aktywnie, bardziej praktycznie podzielić się tym z innymi. Wspominaliśmy wcześniej o wprowadzaniu praktyki chan w życie, o nieoddzielaniu praktyki chan od codziennego życia. A więc tutaj w kontekście tej intencji dzielenia się z innymi, to właśnie może być jeden z praktycznych sposobów właśnie jednoczenia praktyki z codziennym życiem poprzez takie współczujące dzielenie się tą praktyką z innymi ludźmi. jeżeli chcemy dzielić się praktyką chan w codziennym życiu z innymi, to ponieważ sami jesteśmy jeszcze na etapie poznawania tej praktyki, uczenia się jej, to może na początku nie będziemy w stanie jakoś uczyć innych medytacji wprost. Ale możemy, jakby utrzymując tą intencję dzielenia się praktyką z innymi, robić to w inny sposób. Możemy poprzez swoje nastawienie w codziennym życiu i postawy wobec innych właśnie tę intencję realizować. Poprzez właśnie takie współczujące podejście do innych. Czyli chodzi o to, że tak jak sami chcemy zmniejszyć swoje cierpienie, zwiększyć radość i szczęście dzięki praktyce, tak samo powinniśmy jakby życzyć tego innym. I jeżeli rzeczywiście odnosimy takie korzyści z praktyki, że nasza radość jest większa, mamy mniej strapień, mniej cierpimy, to obcując z innymi, jakby można powiedzieć, ten nasz stan będzie się udzielał innym. Będą też jakby patrząc na nas, widzieć efekt tej praktyki. Z kolei, jeżeli będziemy mieli takie nastawienie jakby samolubne, że tak naprawdę obchodzi nas tylko nasze własne szczęście, zmniejszenie własnych strapień, a inni nas nie obchodzą i wręcz chętnie oddalibyśmy im swoje strapienia, a mamy takie roszczeniowe nastawienie, że chcemy, żeby oni nas uszczęśliwiali, chcemy w tym sensie użyć ich do uszczęśliwiania siebie, to oczywiście to będzie miało skutek odwrotny i w końcu okaże się, że obie strony będą nieszczęśliwe. Gdybyśmy mieli takie podejście, gdyby można sobie wyobrazić, że wszyscy mają takie podejście, że chcą sami być szczęśliwi i chcą jakby to szczęście jakoś innym wydrzeć, czy od innych uzyskać, a jakby oddać swoje cierpienie, oddać swoje strapienia. Gdyby wszyscy mieli taką postawę, no to wyobraźcie sobie, jak byłoby na świecie. Wszyscy tak naprawdę byliby nieszczęśliwi, wszyscy mieliby coraz więcej strapień. Także no, nie jest to właściwa postawa. Również jeżeli praktyka, na przykład na intensywne odosobnienie, przynosi nam pożytek, przynosi nam korzyści, jesteśmy dzięki temu bardziej radośni, to kiedy wrócimy do domu, to rodzina, najbliżsi jakby to zauważą i jakby z radością jakby będą z nami obcować, będą też może ich zachęci do wartości pożytków, przekona o pożytkach płynących z praktyki. Jeżeli natomiast jakby będziemy mieli takie podejście, że inni nam tylko przeszkadzają w praktyce i że właśnie obchodzi nas tylko własne szczęście, to kiedy wrócimy po odosobnieniu, będziemy się tak zachowywać, że to wywoła reakcję taką jakby strachu innych, będą się nas obawiać, ponieważ może będziemy mieli poczucie, że tylko kiedy medytujemy, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy w jakimś błogostanie, a kiedy nie medytujemy, to inni tylko nas irytują, tylko nam przeszkadzają. To po prostu to nasze nastawienie, taka postawa udzieli się innym i będą po prostu się nas obawiać i no, nie doprowadzi to do jakiejś dobrej atmosfery. Także to, co jest istotne, to żebyśmy jako osoby praktykujące chan właśnie utrzymywali tą współczującą intencję, aby dzielić się z innymi w codziennym życiu, niekoniecznie poprzez uczenie ich medytacji, tylko poprzez sam sposób obcowania z nimi, dzielenie się swoją radością, abyśmy byli takim, można powiedzieć, takim słońcem świetlistym, które kiedy inni widzą, to od razu jakby powoduje to ich radość i jakby no też dzięki temu korzystają. Nie powinniśmy jakby tego współczucia zostawiać na odosobnieniu. Można powiedzieć, że zwykli ludzie, niepraktykujący, mają takie nastawienie wobec innych, szczególnie najbliższych, takie współczujące, życzą im szczęścia i powodzenia, więc tym bardziej my, adepci Chan, powinniśmy nie zapominać o tym w codziennym życiu, tylko dzielić się tym z innymi. Więc jutro niektórzy z Was już wracają do domu. Za dwa kolejne dni pozostali z Was wrócą do domu. Więc mam do Was pytanie. Czy Wasza rodzina i Wasi przyjaciele przygotowują się z radością na Wasz powrót, na powitanie Was? Czy raczej z obawami i kiedy wrócicie, będą się Was obawiać?